jak to życie w chorobie wygląda i jak wiele jest osób, które, chyba mogę tak powiedzieć, no, cierpią razem z tymi chorymi, ale cierpią też no, w samotności, bardzo często nie mając żadnej pomocy z zewnątrz. Ta choroba w moim życiu przewija się, moich rodziców przewijała się od samego mojego dzieciństwa. Kiedy moja mama zachorowała, to ja miałam 7 lat. Jak się mówi do małego dziecka, które się gdzieś tam przewija tak, i no nie wiem, tam misiaczku, skarbie i tak dalej. Mój tata od początku mówił dziennikareczko. Więc jeszcze nie wiem, czy mu dziękować, czy nie dziękować.
Dzień dobry, witam w kolejnym odcinku Gwiazdozbioru i dzisiaj z wielką przyjemnością przedstawiam naszego gościa, redaktor Katarzynę Zdanowicz.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Dziękuję za przyjęcie zaproszenia, bardzo mi miło. I będziemy rozmawiać o wielu sprawach i o pani książce 2 lata temu wydanej, ale chyba zaczniemy od tego, co w tej chwili najbardziej aktualne, czyli nowy program o takim no, znamiennym tytule Walka o życie.
No właśnie, walka o życie. Dużo różnych historii, które pojawiają się w tym programie, który już niebawem też zagości na antenie Polsat Cafe.
Już 2 kwietnia.
Już 2 właśnie. Jak już konkretnie, to konkretnie 2 kwietnia o godzinie 22. Zachęcam Was do obejrzenia. A ten pomysł rodził się od wielu, wielu miesięcy. I dlatego, że to jest tak, że jak się siedzi za stołem prezenterskim, czasami fajnie odejść od tego stołu prezenterskiego i też zobaczyć, czym ludzie naprawdę żyją, jakimi tematami, z jakimi tematami się borykają, jak to wygląda. I po tym okresie pandemii, ale po tym, jak po pierwsze zostaliśmy zamknięci, jak nasze życie się trochę przewartościowało, jak doświadczyliśmy samotności, potrzebujemy takiego wsparcia psychicznego, też wsparcia społecznego na wielu różnych płaszczyznach. Nie jestem przypadkową osobą w programie, dlatego że sama doskonale wiem, co znaczy lęk i strach w momencie, kiedy najbliżsi chorują. A ten program opowiada o walce o życie. Tam są 3 historie, 3 dziewczyn, każda na innym etapie swojego
dziewczynki
życia.
Dziewczynki właściwie do jednej.
Dokładnie tak, ale w bardzo ważnym etapie swojego życia, tak? Bo jedna ma 9 lat, czyli wchodzi w ten okres taki bycia powoli nastolatką. Kolejna ma 18-19 i kolejna ma 22 lata, czyli każda jest na innym etapie swojego życia, ale jakże ważnym, a już od samego, można powiedzieć, od wczesnych lat, bo boryka się z różnymi przeszkodami, chorobami i właściwie prawda jest taka, że choruje nie tylko ona, ale choruje również i cała rodzina, więc będę opowiadać te historie, będę z tymi chorymi, z pacjentami, ale również z ich rodzinami, bo to de facto nie jest program stricte medyczny. Oczywiście choroba jest tutaj też głównym punktem, ale chodzi, żeby pokazać, chodziło mi bardzo o to, żeby pokazać, jak to życie w chorobie wygląda i jak wiele jest osób, które, chyba mogę tak powiedzieć, no, cierpią razem z tymi chorymi, ale cierpią też no, w samotności, bardzo często nie mając żadnej pomocy z zewnątrz.
Tematy, których pani dotyka, są takimi tematami, od których dzisiejsza popkultura bardzo odchodzi. Udajemy, że nie ma cierpienia, że nie ma śmierci. Natomiast pani dość odważnie w ten mrok wchodzi. No i to może jest rzeczywiście związane z tym, że doświadczyła pani od dziecka bycia z chorymi i to najważniejszymi osobami w życiu dziecka, bo rodzicami.
No właśnie, my jesteśmy tak przesiąknięci, że wszystko musi być szybko, łatwo. Ten świat, który nas otacza, musi być piękny i kolorowy, a prawda jest taka, że ta rzeczywistość zupełnie inaczej wygląda. I nawet jeżeli taką rzeczywistość pokazujemy, to gdzieś tam w tym zaciszu domowym borykamy się zupełnie z innymi problemami i mamy zupełnie inne zmartwienia i to, co jest kolorowe, to tylko wygląda tak w social mediach, ale rzeczywistość dotyka nas o wiele bardziej. Ja się z tym zetknęłam w mojej rodzinie, ale zanim o mojej rodzinie, to chcę też powiedzieć, bo wspomniała pani o o książce. De facto ta książka też trochę uświadomiła mi pewne rzeczy. Odchodzenie, umieranie, tą taką samotność, bo ona co prawda opisuje himalaistów i rodziny himalaistów, ale generalnie są to tam, w tej książce są zawarte takie uniwersalne wartości, które można przerzucić równie dobrze na wiele innych rodzin i wiele innych zawodów. I opisując wdowy po himalaistach, dopiero sobie zdałam sprawę, jak wiele tematów, nawet społecznie mamy nieprzerobionych, bo niby śmierć jest w naszej kulturze i w religii również jest częścią naszego życia, ale się okazuje, że po pierwsze nie potrafimy o niej rozmawiać, nie potrafimy w żaden sposób się do niej przygotować, nie potrafimy z tym w żaden sposób też uporać się, a tym bardziej nie potrafimy jeszcze rozmawiać na przykład z dziećmi, czy przygotować ich na pewne dramatyczne sytuacje. Co też pokazuje między innymi program Walka o życie. On nie jest o umieraniu. Mam nadzieję, że żadna z historii się nie zakończy. Jest o walce o życie, jak sama nazwa wskazuje, ale jest tam wiele trudnych momentów, które, tak jak mówiłaś, sama doświadczyłam. No tak się składa, że ta choroba w moim życiu przewija się, moich rodziców przewijała się od samego mojego dzieciństwa. Kiedy moja mama zachorowała, to ja miałam 7 lat.
Mama 32.
A mama 32. Tylko to były lata 90, bo jestem rocznik 83, no to 7 to jest lata 90. Więc świadomość, co to jest nowotwór, dostęp do badań, do lekarzy, to jest zupełnie, to jest przepaść, tak? Między tym dzisiejszym, dzisiejszą medycyną, a tym, co było wcześniej. Ja pamiętam taką sytuację, jak moja mama poszła do lekarza, w ogóle się leczyła na coś zupełnie innego, miała jakąś alergię, jakieś wysypki i tak dalej, więc w ogóle ją leczyli na coś innego. No w końcu trafiła do onkologa, który stwierdził, że jest to ziarnica, czyli nowotwór węzłów chłonnych w stopniu złośliwym, później się okazało po wielu różnych badaniach. I ona, a przecież wykształcona kobieta i pracująca, i świadoma, i tak dalej. Pierwsza myśl, jaka jej przyszła do głowy, dzisiaj to jest taka anegdota nawet w rodzinie, to jest, co ona zrobi z tym mięsem. Bo była na zakupach, po prostu tak sobie poszła do lekarza, no bo no co takiego może się
dziać? I od razu ją zamknęli w szpitalu.
I od razu
nie wróciła do domu z zakupami.
I mówi, lekarz nie wierzył, co ona do niego mówi, jakie mięso, o co pani chodzi, jakie zakupy i tak dalej. Ale to tylko uświadamia, że wtedy kompletnie nic nie wiedzieliśmy na temat nowotworów, na temat no tak trudnych chorób w porównaniu z tym, jaką wiedzę mamy też dzisiaj. Nie?
Ale w tej historii, kiedy czytałam wywiad i mówiłaś już o tym, to przyszło mi do głowy, że z jednej strony medycyna poszła bardzo do przodu, ale z drugiej strony teraz mi trudno sobie wyobrazić, że lekarze byliby tak zdesperowani, że widzą osobę chorą, nie wypuszczają już jej do domu, a nie, że wysyłają do kolejnego specjalisty, kolejne jakieś papiery trzeba wypełniać i że trzeba ileś miesiącami czekać na to, kiedy będzie można być leczonym. Tutaj jest reakcja i od razu jest próba uratowania pacjenta.
Może to jest też kwestia tego, że trafiła akurat na dobrego lekarza, tego początkowego, który potem ją świetnie prowadził przy kolejnych badaniach, czy kolejnym nawrocie choroby, zresztą nie ostatni, więc tutaj zdecydowanie miała też dużo szczęścia, ale prawda jest taka, że dużo też zależy, na kogo trafimy i prawda jest taka, na ile my wiemy, co trzeba ze sobą zrobić, prawda, gdzie się pokierować, czy skonsultować, nie skonsultować, no bo potem dochodzi też do wielu różnych dramatów. Ale co ciekawe, w tym, jaką mamy świadomość, jak to wszystko się rozprzestrzenia, no dzisiaj mówi się, że nowotwory to jest właściwie choroba cywilizacyjna, tak. Prawda? Wiele innych również, ale to jest to, że jak pamiętam, że jak moja mama była w szpitalu, czy została położona na oddział, to były tam kobiety lat 50-60, właściwie nawet bym powiedziała, że po 60. Ona była jedną z najmłodszych młodszych pacjentek w ogóle na oddziale, czy w ogóle w szpitalu, tak, z taką chorobą, w ogóle z nowotworem. Później, po wielu latach, jak choroba się nawracała, podejmowała kolejne leczenie, okazało się, że ona jest jedną ze starszych, a pacjentki, dokładnie, jak to mocno się przesunęło, pacjentki, które leczyły się onkologicznie, czy leczą się onkologicznie, to są kobiety lat 20 parę, 30 parę, 40 parę, więc to jest w ogóle coś nieprawdopodobnego, jak ta granica się bardzo mocno obniżyła.
No i też tata twój chorował.
Tak, no żeby nie było tak, bo jak to tam mój tata mówił, że zawsze nieszczęścia idą nie parami, ale stadami, co akurat w mojej rodzinie się sprawdziło. Też chorował na wiele różnych chorób, ale taka najdramatyczniejsza, która spowodowała, że przegrał tą walkę, to też nowotwór, który... I to jest niesamowita sytuacja, bo takie funkcjonowanie na co dzień powoduje, że my bardzo często też nie zauważamy pewnych rzeczy, co się dzieje z drugą osobą, bo ktoś ma chrypę, ktoś jest lekko przeziębiony. No jest lekko przeziębiony, to okej, pójdzie do lekarza, coś mu tam przepiszą. Źle postawiona diagnoza. Ja pamiętam, jak mojego tatę najpierw leczyli przez wiele miesięcy na gardło, a się okazało, że to wcale nie jest gardło, to nie jest żadna chrypa, tylko jest to nowotwór krtani. Czyli zbyt późna diagnoza doprowadziła do tego, że nie było już de facto ratunku. To są takie obrazy, które zostają oczywiście na zawsze. Ma się potem do siebie różne wyrzuty sumienia, dlaczego się wcześniej pewnych rzeczy nie zobaczyło, dlaczego nie poświęciło się w tym przypadku u mnie rodzicom, może być może właśnie więcej uwagi, ale to jest też tak, co też opisuję i w tej książce i tak dalej, że jesteśmy czasami tak pochłonięci takim życiem z dnia na dzień, że często nie dostrzegamy tego, co się wokół nas dzieje, że uwielbiam to słowo balans. Ono jest teraz bardzo modne i wszystkim życzę tego balansu, ale prawda jest taka, że jak jesteśmy pochłonięci pracą i tak dalej, często trudno nam się zatrzymać i spojrzeć, rozejrzeć się gdzieś wokół siebie. Ale wiesz, ostatnio usłyszałam też takie, wydaje mi się, mądre zdanie, bo to jest tak, że jak jest chory w rodzinie, on otrzymuje pomoc, tak? No i są lekarze, dostaje jakąś terapię, prawda? Leczy się farmakologicznie w zależności od tego, jaka jest choroba. Natomiast bardzo często tej pomocy nie dostaje osoba, która z tym chorym jest, czyli nie dostaje tej opieki psychologicznej, mówię o poważniejszych chorobach, rodzina, która umiejętnie, nieumiejętnie, w zależności od tego, jakie panują relacje, kto na ile jest odporny psychicznie, jaką ma wytrzymałość, potrafi sobie z tym bardziej albo mniej poradzić. I bardzo często to ten pacjent powoduje, że ściąga tą drugą osobę, którą ten chory, tak, ściąga tego członka rodziny bardzo mocno w dół, powodując też różne stany odlękowych po jakieś depresyjne. O tym się de facto nie mówi, ale może warto zacząć o tym głośniej mówić, bo uważam, że jest to ważne.
Ja przed laty miałam zaszczyt właściwie poznać Magdę Prokopowicz, założycielkę Fundacji Rak & Roll. Straciła rodziców chorych na raka i sama zachorowała na raka. Jej walka właściwie od młoda bardzo osoba. Udało jej się urodzić dziecko. Zresztą powstał film o Magdzie Prokopowicz, zrobiony przez jej męża Bartka Prokopowicza, Chemia. I pamiętam, kiedy rozmawiałam z Magdą, wspierałam ją też w fundacji, miałyśmy tam taki program dla kobiet, ale rozmawiałyśmy o właśnie tym wsparciu w przypadku nowotworów i pytałam Magdę, czy nowotwór ma płeć. Magda powiedziała, że tak, że kobiety najczęściej zostają przy chorym partnerze czy chorym dziecku, natomiast często zdarza się, że mężczyźni nie są w stanie udźwignąć tego emocjonalnie. To jest tak ładnie nazwane, albo po prostu uciekają z jakiejś sytuacji. Też no, mamy przykłady, na przykład nie wiem, dzieci niepełnosprawnych, i które są, mają opiekę jedynie matek. Jak jest w programie, który zrobiłaś, Walka o życie tych trzech dziewczynek?
Całkowicie się z tobą zgadzam, chociaż nie chciałabym tu piętnować też panów, bo nie można wszystkich włożyć do jednego worka. I jest też wiele fantastycznych ojców, którzy się sprawdzają i spisują, ale ta rzeczywistość nie jest też taka kolorowa, ponieważ tak się akurat bardzo często składa, że to zazwyczaj panowie psychicznie też nie wytrzymują tego obciążenia. W moim programie jest 9-letnia Gabrysia, która została poparzona, to znaczy ściągnęła gorącą herbatę wylała na siebie. Zupełnie oczywiście nieświadoma gdzieś, nawet nie chcę powiedzieć, że niedopilnowana, bo dziecko małe jest tak ruchliwe, że czasami to są ułamki sekund, prawda, żeby zapanować nad jakąś sytuacją. Ale prawda jest taka, że jej mama z całymi następstwami, które potem się wydarzyły, z operacjami, z opieką nad Gabrysią, została sama. Nie ma taty w ich życiu. Była dosyć trudna rodzinna sytuacja. Mówię tak dosyć szczątkowo, bo więcej oczywiście będzie w programie, ale też nie chciałam się specjalnie w tym odcinku skupiać też na relacji Gabrysia-ojciec, ile pokazać, jak duży wkład jest tej mamy, jak one ze sobą tworzą niesamowitą więź, ile jest wyrzeczeń matki, kobiety, która poświęciła de facto prawie całe swoje życie. No przecież ona nie jest w stanie pracować normalnie, bo ciągle musi być przy tym dziecku. Jeździ od operacji do operacji, opiekuje się z nią.
Ale wspiera finansowo, chociaż żeby
w domu. Tam jest taka zagmatwana dosyć mocno sytuacja, ale z tego, co wiem, nie wiem, na ile mogę takie informacje też ujawniać, jest jej bardzo trudno, żeby to pozbierać. Nie bez przyczyny też Gabrysią zajęła się fundacja, żeby pomóc trochę tej mamie w uzbieraniu środków. Ona do tej pory przeszła 21 operacji. Ma dopiero 9 lat, 21 operacji.
Jaki to jest obszar ciała, który jest podważony?
Przeszła. To jest brzuch, to są nogi. I to jest niesamowita historia.
Twarz jest nienaruszona.
To jest niesamowita historia tej dziewczynki, ponieważ ona za chwilę będzie panienką, będzie nastolatką i już ma problem z pokazywaniem siebie bez dłuższych spodni,
no
bez
tak,
dłuższych...
jakieś zajęcia z wychowania fizycznego.
Dokładnie tak. Mhm. Poza tym ją to fizycznie boli. To jest tak, że ona rośnie, ale blizny z nią nie rosną. W związku z tym one muszą być cały czas nacinane. Na to są potrzebne pieniądze, potrzebne jest leczenie, potrzebna jest rehabilitacja i te 24 godziny ta mama przy niej jest. Niesamowicie i wydaje mi się, że udało się to pokazać, tą więź między matką a córką. To jest jak jeden naprawdę taki połączony organizm. Tylko prawda jest taka, że oczywiście mama też ma swoją historię. Zachorowała na raka, musiała mieć usuniętą pierś. W związku z tym ona mierzy się nie tylko z dramatem córki, i z całym tym obszarem rodzinnym, czyli braku rodziny w tym wszystkim, ale również i w swoim. I jak jedna choruje, jak Gabrysia choruje, to mama ją wspiera. Jak mama choruje, to ta dziewięcioletnia dziewczynka wspiera mamę. Jak się posłucha tego dziecka, to jest to niesamowicie dojrzała, mała dziewczynka. Absolutnie nie jest to dziecko, które ma 9 lat z tego, jak się wypowiada, jak mówi o swoich emocjach. Czyli ta choroba, to poparzenie już odcisnęło piętno, nie tylko takie fizyczne, w sensie operacji i tak dalej, ale również psychiczne, myślę, że na całe jej życie.
Druga z bohaterek, 19-letnia, z kolei została pogryziona przez psy. To jest jakaś też straszna historia.
O tym nie wiem, czy Moniko pamiętasz, ale o tym dosyć dużo materiałów było i o tym się mówiło, ponieważ ponieważ to była dosyć głośna sprawa, bo nam się do głowy nie przychodzi coś takiego, że wychodzisz z domu i sfora psów nagle ciebie atakuje. A nie dość, że atakuje, to jeszcze tak masakruje ciebie, że nagle okazuje się, że z pięknej, wchodzącej w dorosłość dziewczyny musisz znowu porzucić szkołę, zająć się swoją psychiką i zająć się leczeniem blizn i wielu różnych innych ran. Nie tylko blizny zresztą, bo są tam o wiele poważniejsze rzeczy, z którymi Weronika będzie musiała się jeszcze zmierzyć. I też taka bezradność w tym wszystkim, bo tak naprawdę ci rodzice na końcu zostali sami. To oni musieli głównie zapewnić pomoc taką lekarską tej córce. Okazało się, że do tej pory chyba z tego, co pamiętam i wiem, nie złapano właściciela tych psów, czyli jest taka niesprawiedliwość podwójna, tak? Najpierw, że spotkało to twoje dziecko, potem, że to dziecko właściwie ma cały świat przed sobą, a już boryka się z takim problemem, a po drugie, że właściciel tych psów
pozostaje bezkarny.
Pozostaje bezkarny. To jest taka historia, gdzie chyba nie było i w jednym przypadku, i w drugim. Inaczej powiem. To jest tak, że jak się siedzi z zespołem prezenterskim, trzeba bardzo panować nad swoimi emocjami, tak? No nie pokazujemy swoich emocji bez względu na to, o jakich tematach mówimy. Bardzo często są to również tematy społeczne i
emocjonalne,
prawda? I rzeczywiście jak pokazujemy, że komuś dzieje się krzywda, a tym bardziej pewnie dzieciom, to czasami serce gdzieś tam rwie i łapie, bo bardzo często przenosimy to na grunt swojej rodziny, tak? Ja mam 12-letniego syna, więc jeżeli dzieje się krzywda jakiemuś 12-latkowi czy w ogóle dziecku, no to budzi się taki sprzeciw i bunt też jako matki, tak? Jako rodzica. Ale w tym programie mogłam sobie pozwolić na to, żeby te emocje też pokazać. I wierz mi, że nie jedna łza też leci, bo ciężko opanować czasami takie emocje i być twardą, jak za szklaną szybą. Podobnie zresztą jak w książce, kiedy kobiety mówią o swojej samotności, o tym, jak sobie radziły z żałobą, jak to wygląda.
Da. Poświęcasz też właśnie tej żałobie sporo miejsca i to jest ważny temat, ale myślę, że jeszcze może zanim o żałobie, to o tych kobietach. Ja sięgając po tę książkę, miałam takie poczucie pewnego jakiegoś takiego buntu wewnętrznego, jaki zawsze też we mnie pojawiał, słysząc piosenkę, zresztą przepięknie zaśpiewaną przez osobę, która była naszym gościem, czyli panią Alicję Majewską, bo męska rzecz być daleko, a kobieca wiernie czekać. Zawsze na te słowa bardzo się buntowała.
A to ja też się zapisuję do tego klubu.
I tutaj troszkę mamy do czynienia z takimi sytuacjami, tylko widzimy, że tak mamy rzeczy, że te kobiety z tej piosenki, że one tam takie są bardzo, no nie wiem, jakieś uległe i w sumie słabe i takie właściwie ich życie polega tylko na czekaniu. Tu mamy do czynienia w większości z silnymi kobietami.
No i właśnie to jest zburzenie pewnych stereotypów. Jak my myślimy, tak, że tylko ta żona siedzi w domu, czeka, nic nie robi i po prostu wypatruje za tego okna, czy on wróci, czy nie wróci. Absolutnie to nie są tego typu kobiety.
To są kobiety silne, kobiety najczęściej, które też podobną pasję miały jak ich przyszli mężowie czy partnerzy, czyli też kochające góry, można tak powiedzieć. I jednocześnie, że coś, co nam też się przeciętnemu człowiekowi kojarzy właśnie z czymś wspaniałym, czy jak wspanianie się po górach, czy też możemy to powiedzieć, nie wiem, nurkowanie jakieś takie ekstremalne i tego typu sporty, że jest to w sumie pewnego rodzaju uzależnienie. I nie jest to akurat coś, co... No bo można powiedzieć, że w ogóle alpiniści to jest coś, czy himalaiści, wspinające się osoby, one są w jakiś sposób stawiane na jakiś pewnego rodzaju piedestał. Może tak trochę najbardziej pokazywały dylematy, no to wspaniałe filmy Krzysztofa Zanussiego, w których pojawiali się też te wcześniejsze z lat 70. A tutaj troszeczkę widzimy osoby, które... No, ja czytając książkę miałam czasami poczucie takie, że jestem zła na tych mężczyzn.
No tak, bo my stawiamy tych mężczyzn na piedestale, ci lodowi wojownicy zawsze są w świetle kamer, w blasku i chwale i tak dalej. Ale prawda jest taka, że zawsze są dwie strony medalu, prawda? I za czyim sukcesem stoi ktoś drugi. W tym przypadku to są te rodziny i to są te kobiety. Stąd też taki był mój pomysł, żeby pokazać tą drugą stronę, czyli nie tych siłaczy, ale te siłaczki, które de facto dźwigają ten cały dom i te całe różne emocje i de facto też ich pasje na swoich garbach. Te, które zostają, bo oczywiście w tym...
Są
w
też
tym,
tutaj takie, które odchodzą.
Które odchodzą, bo po prostu najzwyczajniej, nie chcę powiedzieć, że nie dały rady, ale znalazły inny sposób też na swoje życie, albo nie chciały już dalej uczestniczyć.
Trzeba też pamiętać, że to są kobiety, które są matkami i też w jaki sposób jest to należanie też dziecka na jakiś
jakoś ból bez, nie bez przyczyny jest tak, że żadne z tych dzieci nie idzie w ślady ojca, czyli nie idzie w alpinizm i wspinaczkę. Myślę, że to znowu i wracamy do podstawowego zwrotu, czyli lęk, obawa i strach o tą najbliższą osobę, nie w przypadku akurat choroby, ale w przypadku tego ekstremalnego sportu, powoduje, że te rodziny po prostu rezygnują z takiej pasji, a mamy czy żony są przeszczęśliwe, jeżeli wiedzą, że na przykład syn czy córka nie pójdzie w ślady w tym przypadku akurat ojca. Ale to jest niesamowite, ponieważ te rodziny są z jednej strony, oni są uzależnieni od gór, a rodziny są współuzależnione od ich pasji. Nie chcę przyrównywać tego absolutnie do rodziny alkoholików i tak dalej, bo wiem, że moje bohaterki tego za bardzo nie lubią, ale ta silna taka pasja powoduje, że te rodziny są całkowicie zdominowane. Tutaj mówimy o himalajstach, ale prawda jest taka, że to samo dzieje się w zawodach aktorskich, prawda, w medialnych, w jakichś korporacjach, w lekarzy i tak dalej, że to wszystko jest podporządkowane pod czyjś grafik, z tym może małym wyjątkiem, że nie ma takiego bezpośredniego ryzyka w sensie czy śmierci.
Ale prawda? Tak jak mówiłaś, też to współuzależnienie właściwie rodziny od choroby i to jest też w przypadku nowotworu choruje jedna osoba, ale choruje też właściwie cała rodzina. Patrząc na to, jaki jest zalew tych chorób, to właściwie nie ma rodziny, gdzie w bliższy lub dalszy ktoś, czy z kręgu najbliższych przyjaciół kogoś nie straciliśmy, albo w każdym razie przechodziła ta osoba chorobę. Natomiast gdzieś u ciebie też pojawiła się taka bardzo osobista refleksja, że pisząc tę książkę zobaczyłaś w jaki sposób siebie i siebie jakoś akurat zidentyfikowałaś nie z tymi kobietami czekającymi, tylko właśnie z byciem takim zawodowym himalajistą, czyli gdzie praca zawodowa, pewne ambicje, czas w związku z tym, że te proporcje gdzieś zauważyłaś, że są zaburzone kosztem twoich najbliższych.
Tak, no i właśnie ten balans, o którym mówiłam, bo to jest, on jest, a właściwie bym powiedziała, że był zaburzony przez długi, długi czas. Jak przyniosłam książkę, to moje dziecko zobaczyło tytuł i mówi, mamo, ale to jest książka o tobie. A ja mówię, nie powtarzaj tego tacie. Ale coś rzeczywiście w tym jest. I absolutnie się na to nie skarżę i nie użalam, bo mamy takie społeczeństwo, gdzie bardzo często bardzo łatwo wyciągnąć jakieś zdanie trochę z kontekstu i powiedzieć, no to trzeba było pracować w innym zawodzie i tak dalej. Bo to nie chodzi o to, żeby pracować w innym zawodzie, żeby coś też rzucać, bo prawda jest taka, że jak robimy coś, co nie lubimy, to też nie sprawia nam to przyjemności i generalnie czasami jesteśmy bardziej nieszczęśliwi niż to, co nam sprawia przyjemność, więc to nie jest absolutnie narzekanie, urzekanie się, ile uświadomienie sobie, że wszystko, coś odbywa się kosztem czegoś. A propos tego, co powiedziałaś, że lubimy, jak wszystko jest kolorowe, piękne i fajnie wygląda w social mediach, ale w rzeczywistości wygląda tak, a nie inaczej, że wraca się w przypadku mojego zawodu, może teraz inaczej, tak, ale kiedyś przez wiele lat wracało się o 23 do domu, kiedy nie widziało się przez wiele lat tego dziecka wieczorem, nie spędzało się z nim tego czasu. To jest cena, którą się płaci za pewne oczywiście swoje wybory albo za swoją pasję, a ta rodzina jest bardzo mocno współuzależniona. Ma to swoje też oczywiście, żeby nie było tak dramatycznie też i dosyć śmieszne momenty, typu na przykład pamiętam, jak mój Max poszedł do pierwszej klasy podstawówki, puściłam go w wieku 6 lat, bo była ta możliwość między 6 a 7. Po paru tygodniach przychodzi i mówi, że chce, żebym go wypisała ze szkoły. Ja wiem, Maksiu, no ale o co chodzi? No masz fajnych kolegów, bo wiem, że się dogadujesz i opowiadasz, żyjesz tą szkołą. Mamo, oni w ogóle nie wiedzą, kto to jest Donald Trump. Skandal. To jest tak, jak dziecko jest przesiąknięte w moim przypadku akurat informacjami, czy tym, co dzieje się w Polsce i na świecie.
A on oglądał ciebie? Czy oglądał?
No tak, ja się śmiałam, że mamy taki tutaj serial z jednym aktorem, czyli z mamą, jak występowała. To była ta jedyna możliwość wieczorem, kiedy mógł mnie
zobaczyć.
Widzieć. I to też gdzieś tam pewnie na nim trochę odcisnęło to piętno. Dzisiaj mamy już bardziej wypracowane wspólne relacje, ale przez długi czas też nie potrafiłam zrozumieć, dlaczego moje dziecko bardzo chce, żebym pracowała w piekarni. Nie chodziło mu o to, żebym wstawała o 3 rano i piekła chleb i bułki. Chodziło mu o taki sklep. Oczywiście to jest proste do wytłumaczenia, żeby mama poszła do pracy na godzinę tam 7-8, a wróciła do domu o godzinie 17 czy maksymalnie 18, prawda? Żeby ta mama fizycznie była. Więc jesteśmy na etapie nadrabiania wielu różnych zaległości. Bardzo mocno jest to spowodowane między innymi też tym, że możliwością, znaczy zmianą pracy i pracy w innych godzinach, ale to zawsze coś odbywa się kosztem czegoś. I w tej książce to kobiety stoją na piedestale i w programie to też akurat tak się złożyło, że może nie kobiety, bo są również i mężczyźni, w sensie ojcowie, którzy tak wspierają w tym przypadku chore dzieci, dziewczyny, które uważam, że warto ich pokazać i też mówić, bo po pierwsze, bo o tym się nie mówi, o tym się milczy, a warto pokazać i brać przykład nie tylko z tych bohaterów, których sami lubimy oglądać, ale czasami z takich bohaterów dnia codziennego, którzy robią naprawdę, podejmują heroiczną walkę o zdrowie najbliższych, o swoją rodzinę.
Ile odcinków teraz będzie, bo to rozumiem jest odcinek pilotażowy?
Tak, no mam nadzieję, że będzie oczywiście ciąg dalszy i będzie tak? kontynuacja i w kolejnych odcinkach poznamy zakończenie tych historii, które widzowie poznają w tym pierwszym pilotażowym odcinku i mam nadzieję, że też dojdą oczywiście kolejni bohaterowie, którzy będą się też dzielili swoimi przeżyciami. To jest niesamowite, ponieważ czegoś takiego nie można wyreżyserować. To nie jest tak, że idzie się na plan zdjęciowy i można pokazać, a dzisiaj zagramy to, jutro tamto. Jakby cały scenariusz tego programu pisze de facto los i pisze ta walka o zdrowie tego chorego, tak? O zdrowie pacjenta. I wielokrotnie były takie sytuacje, kiedy byliśmy na coś umówieni, wiedzieliśmy, że gdzieś jedziemy, a w związku z tym zmianą czasami daty operacji czy czasami gorszego nastroju powodowało, że wszystko wywracało się do góry nogami. Chciałam rozmawiać się z Gabrysią o niej, o tym, jak ona odnajduje się w szkole, jak sobie psychicznie radzi z tymi operacjami, które de facto już przeszła, a jeszcze kolejne ma przed sobą, o czym doskonale wie. Siadamy, a ona zaczyna mówić o mamie. O tym, jak mamę bardzo kocha i jak bardzo boi się o mamie. Więc to powoduje, że ten scenariusz nagle całkowicie się burzy, prawda? I na nowo jest pisany przez to, co ci bohaterowie mówią, co czują, jak podchodzą do wielu różnych historii i de facto skąd czerpią siłę. Czasami myślałam, że ja będę musiała mieć bardzo dużo siły, żeby wesprzeć tych bohaterów, swoich bohaterów. I oczywiście to też jest ważne, chociaż to jest bardzo trudna rola, bo nie można powiedzieć, podejść do chorego i powiedzieć, wszystko będzie dobrze. No, na razie to nic jeszcze nie jest tak dobrze i nie wiadomo, czy za chwilę będzie lepiej. Bardzo często w takich rozmowach używamy takich, ja to nazywam słowa waty, tak, które de facto nie za wiele wnoszą do tej rozmowy, ale powodują też, że my nie potrafimy na takie tematy trudniejsze rozmawiać. Powodują, że na przykład jak koleżanka ma zadzwonić do tej chorej dziewczyny, to nie za bardzo wie, o co zapytać. Nie dlatego, że ona się nie interesuje nią, tylko że no co powiedzieć.
Rzeczywiście, no nie jesteśmy nigdzie uczeni, żeby rozmawiać o takich rzeczach też ostatecznych i to nawet z takimi najbliższymi osobami. Potem ktoś odchodzi, a wielu z nas pozostaje z takim uczuciem, że czegoś się nie powiedziało, coś się nie zapytało i ta osoba odchodząca, która już się przygotowała na śmierć, a my nie daliśmy jej o tym mówić, żeby tą śmierć jakoś oswoić razem wspólnie. Więc to są bardzo trudne tematy.
Zamykamy się, odcinamy się całkowicie od tego. Podobnie jak niektórzy w rodzinie odcinają się, odchodzą, bo jest za duży problem nie do udźwignięcia. Nie chcę piętnować tych osób, bo każdy ma swój kręgosłup i moralny, i swoją wytrzymałość psychiczną. Ale to powoduje, że ta druga strona musi dwa razy więcej wziąć na swoje barki, zmierzyć się z tą rzeczywistością, żeby zapewnić w miarę, o ile się da, normalne funkcjonowanie. W tej książce pamiętam takie słowa, które mi powiedział, odchodząc trochę od programu, ale zwracając się ku książce, Tomek Kozłowski, psycholog społeczny, którego zapytałam wprost, jak mówię, jak ja mam rozmawiać z ludźmi, którzy przeżyli stratę? Bo to, że ja przeżyłam i straciłam tatę, no to ja wiem. To gdzieś tam były lata, które się też musiałam sobie przepracować. Ale to jest moja historia. Ale jak rozmawiać o czyjejś historii? I on mówi, nie ma takiego żadnego oczywiście scenariusza i żadnego schematu. Mówi, najgorsze, co może spotkać człowieka, to nie to, że oczywiście śmierć rodziców jest bardzo bolesnym i przykrym doświadczeniem, ale to jest wpisane w nasze życie. Gdzieś dzieci się rodzą, rodzice odchodzą, taki jest poukładany świat. Strata dziecka, partnera, najbliższej osoby, to jest największa trauma, jaką możemy doświadczyć. Więc ta właśnie walka o życie i to, że się boimy, że kogoś stracimy albo że nie da się go uratować w pewnych sytuacjach, jest bardzo dużym psychicznym obciążeniem, na które, tak jak już mówiłyśmy wcześniej, często nie zwracamy uwagi, bo skupiamy się tylko i wyłącznie na tym chorym, zapominając, że jeszcze funkcjonuje pozostała część rodziny. W tym programie jest też na przykład mama, która daje nerkę swojej córce, prawda? Mhm. A jednocześnie ta rodzina, też Weronika, Weronika ma brata. Więc to nie jest tak, że on po prostu sobie chodzi do szkoły i jest wszystko fajne i tak dalej. On żyje emocjami, bo nie dość, że wie, że siostra jest w potrzebie i od tego zależy jej dalsze życie.
To równie dobrze. Mama jest zagrożona też.
Mama jest zagrożona, prawda? Więc nie będę zdradzać szczegółów, ale rozmowa z bratem jest też takim elementem przejmującym.
Brat?
Nie pamiętam, nie chcę teraz wprowadzać błąd, ale to może 16 lat. Czyli znowu też kolejny trudny wiek, tak? On nie takimi tematami też powinien gdzieś tam się zajmować i znowu też jest obciążony, czyli inaczej, te dzieci szybciej dorastają, mierząc się z pewnymi takimi rzeczami, znaczy pewnymi chorobami bliskich, prawda?
Tak. Czy to jest, bo to jest wymieniony akurat też brat, czy to jest jakoś przypadek, że wszystkie te trzy główne bohaterki to są dziewczyny, a nie chłopcy, czy też mężczyźni?
Totalny przypadek, ale sobie potem pomyślałam, że a może to właśnie nie jest przypadek. Znaczy tak losowo akurat wyszło, losowo w kontekście, tak to się akurat ułożyło w tym odcinku pilotażowym. Losowo to złe słowo, ale może nie jest przypadek, ponieważ pokazuje to właśnie te dziewczyny i kobiety na różnych etapach swojego życia, a każdy z tych etapów jest mega ważny. Nastolatkowie mają zupełnie inne problemy, ale ważne dla nich w tym dorastaniu, w tym, że chcemy się podobać komuś, prawda? No, zaczynają się gdzieś pierwsze pierwsze jakieś relacje i tak dalej, ale też i przyjaźnie. Potem jest ten kolejny etap, kiedy trochę wchodzimy w dorosłość, a potem jak już weszliśmy w tą dorosłość, no to też planujemy zupełnie inne życie, które nie potrafimy sobie ułożyć i nie możemy, ponieważ nasza głowa i całe nasze myśli skupione są zupełnie na czymś innym.
Tak, takie starsze pokolenie zawsze mówiło, zdrowie najważniejsze.
Takie wyświechtane by to się
wydawało. Ja rzeczywiście, jak człowiek dochodzi do jakiegoś tam etapu w swoim życiu, to rzeczywiście widzi, że to jest coś najważniejszego. Ja myślę, że jeszcze widzowie na pewno chcieliby dowiedzieć się, ja również, ponieważ byłaś taką właściwie jedną z twarzy bardziej widocznych TVN24 i zmieniłaś stację i na pewno chcieliby wiedzieć, co się wydarzyło.
Właściwie powiedziałam, że nawet nie, znaczy zmieniłam fizycznie, tak, ale wróciłam, ja się śmieję, że wróciłam do stacji matki, bo dla tych, którzy nie wiedzą i którzy mnie kojarzą wcześniej z TVN24, ja najpierw pracowałam w Polsacie, byłam producentką wydarzeń, a później jak powstał kanał Polsat News, to tam zaczęła się tam moja przygoda telewizyjna w sensie prezenterskim i tak dalej, ale potem Adam Pieczyński dał mi szansę w TVN24, nastąpiła zmiana i po wielu latach wróciłam do stacji matki. Czasami te zmiany są bardzo potrzebne, bo po pierwsze ludzie się zmieniają, my dojrzewamy, a jak dojrzewamy, to zmieniają nam się perspektywa patrzenia na pewne rzeczy, też priorytety. I też otwierają się nowe możliwości. Ja się śmieję, że czasami już jestem tak związana długo z newsami, że te newsy mam w swoim DNA. ale prawda jest taka, że oprócz newsów i tą możliwość dał mi Polsat, za co też bardzo, bardzo dziękuję, bo właśnie z tym, że się dojrzewa i człowiek zmienia się i tak dalej, to oprócz dalej newsów, które uwielbiam i kocham, to mam też możliwość robienia innych rzeczy, które mnie zawsze interesowały, czyli odejścia od tego stołu prezenterskiego, chociażby rozmowy w podcaście, czy stworzenie takiego programu, gdzie trochę inaczej pokazujemy tą rzeczywistość, ale też jesteśmy blisko ludzi, tylko trochę w inny sposób. Ten wymiar społeczny jest dla mnie, znaczy nie ostatnio, no dłuższego czasu, wymiar i kobiecy, ale też i społeczny jest szalenie ważny. I tak się wszystko ładnie poukładało, że to się spięło przy tym moim powrocie w całość. Moja rodzina też odetchnęła, no to też nie ukrywajmy, że ta zmiana też spowodowała, że oprócz oczywiście newsów i wydarzeń, to chcę ci powiedzieć, że odetchnęła w kontekście mój syn, tak, że mama już nie wraca o 23, o 24, realizuje się zupełnie inaczej. Ważnych dla niej obszarach, ale znajduje ten czas na ten tak zwany balans.
Balans, czyli łączenie życia zawodowego z życiem.
Ale muszę ci powiedzieć, że jest niesamowite, ponieważ znam doskonale ten zespół wydarzeń wcześniej, jak wychodziłam z niego i po wielu latach, jak się wraca, no trochę już z innym doświadczeniem, też z inną też perspektywą ja sama się zmieniłam, ale znowu weszłam do zespołu, który znałam po pierwsze wcześniej. Są ci sami ludzie, ci sami reporterzy, oczywiście z małymi wyjątkami, bo też nic nie trwa wiecznie, wiadomo, jedni przychodzą, drudzy odchodzą, ale trzon jest ten sam, z tym samym wydawcą i tak dalej. Także to był taki miły, naprawdę bardzo miły powrót. Mm.
Bardzo dziękuję za rozmowę.
Bardzo dziękuję za zaproszenie. Tak. I naprawdę bardzo dziękuję tobie, że mogłam powiedzieć o tym, co dla mnie ostatnio jest mega ważne w kontekście i książki, i tego, na co może powinniśmy trochę się zatrzymać i zwrócić uwagę, jak również w kontekście programu, bo ostatnie zdanie. Ja jestem gadułą.
Ale
muszę ci powiedzieć jedną rzecz, bo newsy, czas antenowy, telewizyjny, wiadomo, jest szalenie drogi. Newsy są zawsze skondensowane, więc ta druga forma powoduje, że można pokazać więcej, prawda, przeróżnych
emocji. Nie ma tego
emocji,
ponaglenia czasowego.
Dokładnie tak. Ale to też powoduje, że będąc przez wiele tygodni z tymi rodzinami, uczestnicząc de facto w ich w życiu w różnych miejscowościach, człowiek tak naprawdę się z nimi też zżywa. No, nie tak dawno jak wczoraj rozmawiałam z mamą 9-letniej Gabrysi, która, pytając się właśnie, jaki jest dalszy plan wytyczony leczenia, jak ona się czuje i tak dalej. Więc ten kontakt gdzieś, podobnie jak z bohaterkami, on gdzieś tam zostaje mniejszy, większy, ale to jest niesamowite, jak trochę też wnikamy w te rodziny i to gdzieś tam taka cząstka zostaje.
No tak, trochę inaczej niż powiedzmy, kiedy się prowadzi właśnie newsy i mówi się o tym, co jakiś polityk powiedział, to niekoniecznie.
Tak, ale powiem ci, że ile razy była sytuacja, że łza wokół się kręci, jak są takie właśnie różne wstrząsające materiały, które w dzisiejszych czasach niestety nie trudno. To, co mieliśmy ostatnio przecież wiele historii agresywnych nastolatków i tak dalej. No, polityczne historie są takie, że mogą skoczyć nam emocje, prawda? Tak. Bardzo mocno. I adrenalina, albo się z czymś zgadzamy, albo nie zgadzamy i tak dalej. Natomiast te społeczne powodują, że do tego, oprócz tego, że czasami dochodzi tak po ludzku zwykła złość, to do tego dochodzą jeszcze inny wachlarz emocji.
A ja Państwu proponuję książkę Katarzyny. Zawsze mówi, że wróci. Historię 9 kobiet. Różne historie, ale i różne kobiety. Ciekawa jestem, co Państwo, przeczytawszy tę książkę, pomyślicie. A ciebie, Kasiu, bo to tata tak nazwał Kasiu, tak? Miała być Natalia?
Miała być Natalia, była Kasia, nie było żadnego sprzeciwu, ojciec poszedł, zarejestrował, przyszedł, powiedział, że jest Katarzyna. Szczerze mówiąc, bardzo dziękuję. Nie chcę obrażać, Natalia, bardzo ładne imię, ale tak. Uważam, że do mnie jakoś mentalnie chyba bardziej Katarzyna pasuje, bo jest takie twarde imię niż Natalia. Tak samo jak powiedział, że będę dziennikarką i tak dalej. Jest taka anegdota u nas w rodzinie, jak mój ojciec przewijał. No to jak się mówi do małego dziecka, które się gdzieś tam przewija misiaczku, tak, skarbie i tak dalej. Mój tata od początku mówił dziennikareczko. Więc jeszcze nie wiem, czy mu dziękować, czy nie dziękować. Ale tak akurat się złożyło, pewnie gdyby nie on, bardzo chciałam po serialu Ali McBeal, chciałam być prawniczką, ale się złożyło, że tak mi tłukł do głowy. To są takie, jak czasami ma rodzic niespełnione swoje marzenia, on nigdy nie był żadnym dziennikarzem, miał bardzo charakterystyczny głos, natomiast nie poszedł w tym kierunku, tak mu się życie inaczej potoczyło, no ale...
Wymarzył.
Proszę bardzo.
Masz czasami takie poczucie, że spełniasz w jakiś sposób nadzieję ojca w tobie pokładane i to ci jakoś daje ciągle utrzymywać z nim ten kontakt, chociaż go nie ma na tym świecie?
Tak, a szczególnie w takich momentach zwątpienia, bo to nie jest tak, że zawsze jest kolorowo i różowo, a propos też naszego zawodu. Czasami człowiek się mierzy z wieloma różnymi dylematami, czasami ma wszystkiego serdecznie dosyć i czasami zastanawia się, a czy w ogóle warto, albo nie warto. Jest wiele różnych historii i wtedy jest tak, że może jednak warto, tak? Że gdzieś tam te rozmowy się odzywają, te z przeszłości, ale największy taki moment takiej refleksji, jaki przychodzi, to jest to, że mój tata zawsze chciał, żebym była dziennikarką taką telewizyjną, czyli żebym prowadziła te główne wiadomości. Tato, spełniło się. ale jak już się spełniło i zaczęłam pracować w newsach, to jest taka nutka czasami gdzieś na łza wokół się kręci, że nie ma możliwości, że jednak
że nie zobaczył jednak
to widzi. Aha, ale widocznie tak ten czas i te lata tak muszą się, znaczy ten czas musi tak się układać, że tak to jest. Ja chciałam być zawsze też aktorką. No nie wiem, może właśnie teraz pytanie, czy nie będę robiła tego samego, co mój ojciec na mnie, to czy ja nie będę robiła tego samego swojemu dziecku, aczkolwiek...
Tak, żeby był aktorem.
Prawda jest taka... No kiedyś ja mówię, że ja tak chciałam być, ale to były takie jakieś marzenia jeszcze dziecięce. No ale to właśnie potem czasami nieświadomie przerzucamy gdzieś tam to na swoje, swoje dzieci.
Tak, i tu bywa też ostatni nasz gość o tym mówił, trochę przerzucaniu przez mamę, projektowaniu na to, że dziecko świeżo urodzone powinno być w przyszłości gwiazdą.
Tak trzeba się wyzbywać tego. No, wszyscy mówimy, że najważniejsze, by dziecko było szczęśliwe, ale jakby było, to jednak by nie zaszkodziło.
Ale sami sobie domyślimy, no bo to nie są powiedzmy jakieś tam aspiracje, ale też pewne takie myślenie dzisiaj i wcześniej było tak na przykład, żeby dziecko koniecznie poszło na medycynę, no bo rzeczywiście w każdych czasach zawód lekarza jest potrzebny i zawsze praca jest, więc czy to jest...
Prawnik, lekarz, kiedyś jeszcze ksiądz.
Prawnik chyba już wtedy niespecjalnie.
To nie jestem już na czasie.
Tak, już nie tak. Myślę, że bardziej jakieś już teraz takie politechniczne rzeczy. Okay. Jest coraz więcej humanistów, a czasy wymagają bardziej technologii. Czy zechciałabyś jeszcze właśnie, bo to jest taki zawsze zwyczaj, że gość na końcu coś może mówić i zaprosić właśnie na przykład do programu już konkretnie teraz swojego.
Ale oczywiście, że skorzystam. Bardzo dziękuję za taką możliwość. Słuchajcie, włożyłam w to ogrom swojego serca i też pracy, nie tylko ja, cały mój zespół. Bardzo chciałabym, żebyście zobaczyli i poznali przede wszystkim te rodziny, które mierzą się ze swoją codziennością, ze swoją walką o życie najbliższych, którzy trwają razem z różnymi przygodami. Zapraszam Was na walkę o życie 2 kwietnia, Polsat Cafe, godzina 22.
Bardzo dziękuję, Kasia, za rozmowę.
Najfajniejsze są zapowiedzi w 30 sekund, ale mówiłam, że jestem gadułą, więc chyba się nie zmieściło.
Bardzo dobrze. Dziękuję bardzo i dziękuję Państwu. Jak zawsze czekam na Wasze komentarze. No i do zobaczenia wkrótce. Dziękuję.
Dzięki piękne.